Zanim pójdziesz na studia podyplomowe, obejrzyj ten odcinek. Zaczynajmy. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj postaram się na tyle konkretnie, na ile mogę, odpowiedzieć na pytanie, które dostaję bardzo często, mailowo, na social mediach, a pytanie to brzmi: jakie studia podyplomowe z marketingu, sprzedaży, biznesu, jak zwał, czy obszar, który wybrał, ten wybrał, wybrać? I jest to pytanie niesamowicie trudne, ponieważ ja generalnie, tutaj spoiler alert, wielkim fanem studiów podyplomowych, tak jak w większości wypadków są one realizowane, nie jestem. I postanowiłem przygotować odcinek, w którym wyłuszczę rzeczy, na które z mojej perspektywy powinnaś zwrócić uwagę, bądź o które powinnaś dopytać organizatorów tychże studiów, żeby się upewnić, że duże pieniądze, jakie planujesz zainwestować w swoją własną edukację, bądź twoja firma zamierza zainwestować w ciebie, będą dobrze spożytkowane. I skąd w ogóle ten cały wątek? To jedna anegdotka na sam początek dotycząca mojej własnej historii ze studiami podyplomowymi. Otóż ja 8-9 lat temu, zanim jeszcze miałem swoją własną firmę, pracowałem na etacie i tam z kolei byłem zarządzającym i firma postanowiła właśnie zainwestować w moją edukację i wysłać mnie na studia z zarządzania projektami. Studia podyplomowe, rzecz jasna. I wszyscy ci, którzy byli pod moją batutą w tamtym czasie, na pewno się zgodzą, że byłoby mi to bardzo potrzebne, bo mnie w tamtym okresie, jeżeli chodzi o umiejętności menedżerskie, spokojnie szłoby zastąpić albo botem na Slacku, albo robotem chodzącym od pokoju do pokoju w jakichś losowych interwałach i pytających, jak tam. Więc zarządzanie projektami zdecydowanie było rzeczą dla mnie. Byłem więc niesamowicie zadowolony, że po pierwsze firma się na to zdecydowała i że mogę się na takie studia udać i bardzo napompowany przed pierwszymi zajęciami. Przychodzi więc weekend, sobota, stawiam się na wyznaczoną godzinę 9 na nieistotnej jakiej już uczelni, choć ciekawcy wiedzą, gdzie takie rzeczy się sprawdza. I rozpoczynają się pierwsze zajęcia z panem będącym jednym z wykładowców i zarazem opiekunem tychże studiów. I pan zaczyna w pełni świadomie pompować oczekiwania. Mówi, że proszę państwa, otóż dzisiaj odkryję przed państwem nowy wymiar zarządzania projektami. Poznają państwo niesamowite narzędzie, które całkowicie zmieni sposób, w jaki kierujecie wszystkimi zadaniami zespołu i własnymi w firmie. Ja tak czekam, po prostu już w blokach startowych, już zaraz z ławki wyskoczę, kiedy pan powie, co to za narzędzie. Mówię, kurczę, co to może być? I pan tak kończy tę wypowiedź i z pełną napięcia twarzą mówi: Google Docs. Ja myślałem, że tam umrę w tym momencie, albo że to jest jakiś taki kawał na rozluźnienie na początek, równie nieśmieszny jak większość moich. Ale niestety okazało się, że rzeczywistość była największym żartem w tym wypadku, ponieważ pan naprawdę w to brnął. I okazało się, że spędziłem pół dnia na zajęciach z Google Docsa, jak się tam wpisuje rzeczy. I to było to słynne zarządzanie projektami, że ja zamiast na papierowym notatniku, ja mogę sobie to wpisać w takim Google Docsu. Synchronizacja, taski, wzajemne zależności w Asanie. Nieistotne, nikt tego nie widział. Zadałem więc kilka pytań. W połowie wyszedłem, po prostu stwierdziłem, że jest to marnotrawstwo mojego czasu i więcej moja stopa na tych studiach nie postanęła. A co ciekawe, po zakończeniu studiów dostałem nawet dyplom, który oczywiście wrzuciłem sobie na LinkedIna, bo czemuś miałbym tego nie zrobić. Jestem absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami, myślę, z najmniejszą liczbą godzin obecności, jakie dało się wyrobić. Tak wyglądała więc moja własna przygoda edukacyjna w tym zakresie. Natomiast kilka lat później, już samodzielnie człowiekiem biznesu będąc, jednocześnie przez niektórych nazywanym ekspertem od marketingu i sprzedaży, miałem okazję być po tej drugiej stronie i wykładać na kilku, a w zasadzie kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych od MBA po właśnie studia w zakresie marketingu i sprzedaży. I z kolei przeżywszy doświadczenie bycia tym quasi akademikiem od tej strony, wylistowałem sobie właśnie listę błędów, spostrzeżeń, które dla ciebie mogą być przydatne do oceny, a jeżeli słucha tego ktoś, kto zajmuje się konstruowaniem studiów podyplomowych, to albo jest tego świadomy i powinien coś z tym zrobić, albo może nie jest świadomy, że to tak może być odbierane przez drugą stronę, przez słuchaczy studiów i najwyższa pora, moi drodzy, żeby coś w tych swoich planach zmienić. Przejdźmy więc do rzeczy. I teraz tak, błędów czy problemów, które ja sobie przygotowałem, jest tak naprawdę 5 i to są właśnie te 5 rzeczy, na które sugeruję, żebyś zwracał uwagę, oceniając programy studiów podyplomowych, czy sposób, w jaki one będą prowadzone. Pierwszym, z mojej perspektywy praktycznie będącym kluczem do wszystkich innych. Problemem jest nieprecyzyjnie dobrana grupa uczestników studiów podyplomowych. Obok siebie, w ławach typowego programu czy typowych zajęć studiów podyplomowych, siedzi właściciel dużej regionalnej organizacji i początkujący specjalista w jakiejś mniejszej firmie i osoba, która dopiero co założyła jakikolwiek biznes. Różnią się przychodowo liczbą zer po prostu w raportach finansowych w KRS-ie, natomiast wszyscy są w tej samej ławie i mają mieć te same treści. Jest to, myślę, z perspektywy wykładowcy, niesamowicie trudne zadanie przygotować program, który będzie do takich osób pasował. I w praktyce kończy się to najczęściej w ten sposób, że wszelkiej maści studia podyplomowe, niezależnie od tego, jak dumnie i szumnie byłyby nazwane, skupiają się na bardzo podstawowych treściach. To po pierwsze, bo po prostu karawana idzie tak wolno, jakkolwiek brzydko byłoby to nie stwierdzić, jak najwolniejszy wół w tymże stadzie. A po drugie, biorąc pod uwagę, jak zróżnicowany potrafi być profil słuchacza konkretnych studiów podyplomowych, to w efekcie brakuje najczęściej treści, czy pewnej nawet możliwości zachowania wystarczającej elastyczności, żeby dopasować treści pod poszczególny segment, jakkolwiek byśmy ten segment słuchaczy zdefiniowali. Czy będzie to branża, czy będzie to wielkość firmy, czy będzie to stanowisko, na którym musisz być, żeby na tych studiach podyplomowych się pojawić. W większości wypadków tego nie ma. Kto się zapisze, ten będzie. Nie ma nawet próby tworzenia jakichś bardziej wyselekcjonowanych grup. W efekcie, oczywiście te osoby, dla których jest to początek przygody z daną branżą, specyfikacją, które używają studiów podyplomowych, a tak często jest, jako metody przebranżowienia się, bądź poszerzenia ich o kompetencje, których wcześniej nie mieli, to są nawet zadowoleni, ale osoby, które myślą, że pogłębią tematykę, w której już na co dzień siedzą i coś robią, bardzo często zadowoleni wówczas, jeżeli nie ma po drugiej stronie kadry potrafiającej żonglować treściami dla jednych i drugich, to bardzo często te osoby zadowolone nie są, co wiąże się z moim zarzutem numer dwa, czyli brakiem treści dla osób naprawdę zaawansowanych. I to jest pokłosie pierwszego, ponieważ wykładowcy bardzo często muszą dublować materiał, zaczynać od podstaw, praktycznie z każdym wątkiem, który robią, bo jeżeli tylko nawet mając taką wiedzę, próbowaliby zacząć z wysokiego C, to pojawia się opór materii pod postacią oporu ludzi na sali, dla których jest to dopiero pierwsze zetknięcie się z tematem. I omówmy to na przykład na przykładzie. Swego czasu miałem okazję wziąć udział w zajęciach studiów podyplomowych, na których ja byłem wykładowcą, ale poszedłem sobie posłuchać, jak to robią inni, z Google Analyticsa. I było to wykorzystanie Google Analyticsa do analizy kampanii reklamowych, takich dużych, telewizyjnych i tak dalej, czy no dużych po prostu mediowych. Mówię, super, chętnie się czegoś dowiem. Ale okazało się, że dla większości osób, które na sali były, Google Analytics było narzędziem, z którego praktycznie nie korzystali. Więc tak naprawdę połowa zajęć, siłą rzeczy, żeby tych ludzi nie zostawiać w tyle i też w jakiś sposób zadowolić, musiała być skupiona na tym, czym Google Analytics jest, jak działa, jaki jest podstawowy aparat pojęciowy, którym należałoby się posługiwać. W rezultacie ta bardziej zaawansowana część grupy siedziała i patrzyła, kiedy zacznie się coś, do czego mogą się włączyć. I jednocześnie możemy to traktować jako pewną formę frycowego, że to po prostu tak musi być i nie zawsze wszystko będzie dla wszystkich. Rozumiem takie podejście, natomiast być może udałoby się dzięki innej metodzie profilowania czy tworzenia samych kierunków właśnie pod konkretne segmenty jakoś ten problem zaadresować. I to byłoby jeszcze do przeżycia, gdyby nie punkt numer 3. Brak komunikacji między wykładowcą a uczelnią. Ja może jestem dziwny, natomiast za każdym razem, kiedy byłem poproszony o to, żeby być wykładowcą na jakichś studiach podyplomowych i po tym, jak udało nam się dograć warunki, że na takich się pojawię, to zadawałem bardzo proste pytanie, no to kto będzie po drugiej stronie? Poproszę o listę uczestników, kim są, w jakich organizacjach pracują i być może jakieś ich oczekiwania względem tych zajęć. Może dałoby się niczym ja, kiedy robię to przed szkoleniem, puścić jakąś ankietę z oczekiwaniami, żeby zebrać najważniejsze wątki, no bo chcę dopasować program i to, o czym będę mówić, pod oczekiwania tej konkretnej grupy ludzi. I najczęściej albo spotykało się to ze zdziwieniem, czego pan chcesz, tak się u nas nie robi. Albo dostawałem listę, ta po prostu była listą nazwisk. Nawet nie byłem w stanie się dowiedzieć, z jakiej firmy ktoś jest. Nie będę losowo ludzi o takich samych personaliach na LinkedInie potem stalkował. Ewentualnie dostawałem to noc przed zajęciami. I bynajmniej nie były to pierwsze zajęcia w semestrze, bo ktoś zapomniał, ktoś nie przekazał, różnego rodzaju proceduralne błędy. I bardzo często właśnie z tego powodu widziałem, że wiele uczestników studiów podyplomowych, kiedy ja przyjeżdżałem, to bardzo się cieszyło, gdy zaczynałem mniej więcej w ten sposób. Moi drodzy, my na tych zajęciach Nie będziemy się przedstawiać, nie będę was prosił o powiedzenie, kim jesteście, skąd przyjechaliście. I bywały takie sytuacje, w których nawet dostawałem, uwaga, w tym momencie oklaski. Bo ludzie po prostu rozumieli, że ja też już rozumiem tę konwencję, w której oni przyjeżdżają na zjazd któryś tam miesiąc z rzędu i każdy wykładowca zaczyna od dokładnie tego samego, chce poznać grupę, w zasadzie ciężko mu się dziwić i się pyta, no to kim jesteś, z jakiej jesteś organizacji, czego chcesz się dowiedzieć, bo nikt nie zadbał o to, żeby jakoś to zankietować wcześniej. Ja tego wówczas nie robiłem, wychodziło nam to w praniu i oboje, w sensie i my i słuchacze, rozumieliśmy, z czego ta zabawa i gierka wynika. Więc brak komunikacji między wykładowcą a uczelnią to 1/3 strona medalu, tudzież trzeci problem, ale pojawia się jeszcze czwarty, taki, który też częstokroć adresowałem i nigdy praktycznie, no prawie nigdy, nie udało się go przewalczyć. Jest to brak komunikacji między wykładowcami. No i znów, może ja jestem dziwny, ale za każdym razem jak byłem proszony o to, żeby wziąć udział w jakichś studiach podyplomowych, to się pytałem, czy jest jakaś grupa dla wykładowców akurat tego kierunku, na której mógłbym wrzucić, o czym chciałbym porozmawiać ze swoimi słuchaczami, albo na przykład jakieś miejsce, w którym mógłbym się zapoznać z materiałami, które przygotował inny wykładowca, żeby zobaczyć, czy jakaś część tematu, która siłą rzeczy się zazębia, bo jeżeli ja mówię o sprzedaży i ktoś mówi o sprzedaży, ale ktoś mówi od punktu bardziej technik, a ja na przykład od strony zarządzania, to siłą rzeczy możemy się gdzieś zazębiać, ale jeżeli grupa z jednym wykładowcą już coś przeszła, to nie chcę robić tych samych ćwiczeń, porcji materiału i tym podobne, bo wiem, że słuchaczy to strasznie wpienia. Bo gdybym miał właśnie wskazać ze swoich rozmów rzecz, która bardzo często wkurzała słuchaczy studiów podyplomowych, kiedy pytałem ich o problemy ze studiami, to było właśnie duplikowanie się materiału między wykładowcami, który co więcej, nawiasem mówiąc, często nawzajem sobie przeczył. Ale to wątek na zupełnie inną okazję, bo akurat w tym nie ma nic złego. Natomiast sam fakt, że pojawiały się te same wątki, przez słuchaczy były odbierane jako brak odpowiedniego zarządzania tym procesem. I cóż, udało mi się to wywalczyć może 3 razy w życiu. Za każdym razem było to pewną nowelką, nowością w zakresie tego, jak dana organizacja studia podyplomowe nomen omen organizowała. I być może jest to coś, na co warto zwrócić uwagę, czy będzie działać. Dla mnie, również jako dla wykładowcy, byłby to dużo wyższy komfort, wiedząc, że jadę do ludzi, dla których to, co mówię, faktycznie będzie jakąś nowością i mam nadzieję, że wartością, a nie, że będę dla nich odgrzewanym kotletem, bo ktoś nie pomyślał, prosząc konkretną osobę o poprowadzenie jednych weekendowych zajęć, a drugą o drugich, że być może częściowo będą chcieli przekazać te same treści. I dałoby się być może te zajęcia skrócić, w ich miejsce zaproponować inne, bądź rozszerzyć tę tematykę, a nie każdy wykładowca będzie przygotowany, żeby w danym momencie elastycznie się zaadaptować do jakiegoś innego tematu. Co prowadzi do ostatniego, już 5. problemu, braku ciągłości logicznej między zajęciami. Organizacja wielu studiów podyplomowych jest przygotowana w taki sposób, że jak wszyscy wiemy, materiały marketingowe studiów tego typu mają fiksację na punkcie wykładowców-praktyków. Ale wykładowcy-praktycy, abstrahując od tego, czy jest to dobry wybór, czy nie, nie każdy praktyk jest dobrym wykładowcą, tak samo jak nie każdy wykładowca jest praktykiem, to w tym momencie takie osoby są z definicji zajęte. Co oznacza, że tak naprawdę z mojego doświadczenia organizacja takich studiów podyplomowych przypominała grę w statki. Czy tego dnia pan może? Nie. Trafiony, zatopiony. I tak dalej, i tak dalej. To natomiast prowadziło do tego, że zbierając jako kadrę swoich wykładowców, grupę bardzo zajętych ludzi, na drugi plan schodził pewien ciąg logiczny zajęć. Na bardzo prostym, bo osobistym przykładzie. Finalnie miałem okazję prowadzić zajęcie ze strategii marketingowej, przygotowywania tegże planu marketingowego, harmonogramu, dobór kanałów, no generalnie początek marketingowych procesów. W ramach studiów podyplomowych, jako jedne z ostatnich, w zasadzie przedostatnie zajęcia, już po oddaniu zaliczeń, podczas gdy moje zajęcia powinny być pierwsze, ponieważ to na ich podstawie i z nich właśnie wychodziły wszystkie inne, później doprecyzowując treści, które ja miałem poruszyć. I to tak naprawdę na podstawie spotkania strategicznego ze mną. Ci ludzie powinni szykować projekty, które mieli potem stworzyć na zaliczenie. Ale tego się nie udało, bo był to już, nie pamiętam, czy problem mojego kalendarza, czy właśnie nałożenia się kalendarzy iluś tam osób. Podsumowując więc, 5 rzeczy, które warto sprawdzić, kiedy wybierasz studia podyplomowe, które zebrałem na podstawie doświadczenia własnego jako zarówno słuchacz, jak i jako akademik, paraakademik, osoba wykładająca na takich studiach. Po pierwsze, czy grupa jest w jakikolwiek sposób profilowana? Czy może się zapisać każdy, niezależnie od tego, na jakim etapie swojej biznesowej drogi jest? Czy też mamy jakąkolwiek segmentację po branży, po wielkości przychodu, po czymś innym? Po drugie, czy jeżeli szukasz treści dla zaawansowanych, to czy tam naprawdę będą treści dla zaawansowanych, co wiąże się z tym pierwszym, ale po części oczywiście wymaga dogłębniejszej analizy sylabusów, czy jakkolwiek te tematy poruszane na zajęciach, inaczej niż tylko w tytule zajęć, będą gdzieś na stronie rozpisane. Po trzecie, czy już na tym etapie możesz dopytać o komunikację między wykładowcami konkretnego kierunku oraz wykładowcami a uczelnią, czyli czy będzie jakaś zbierana ankieta Twoich oczekiwań do każdych zajęć, którą dostanie wykładowca i czy wykładowcy tworzą jakąś grupę roboczą i nad tym programem studiów pracują wspólnie, czy też każdy sobie rzepkę skrobie. No i po piąte, jak będzie wyglądała logiczna struktura tych zajęć, czy faktycznie poszczególne rzeczy prowadzą Cię przez jakiś zaplanowany proces edukacyjny, czy też jest to tego dnia te zajęcia, a później jakieś zupełnie innego porządku. No i powiem Ci w ten sposób, nie uderzając w żadną konkretną organizację, myślę, że tych 5 punktów spełnia może 10, może 5% organizowanych w tym kraju studiów podyplomowych, przynajmniej z tej skromnej części, którą miałem okazję gdzieś widzieć albo jakoś po części od środka, albo po prostu obserwując z zewnątrz, gadając z absolwentami tychże. I warto sobie na koniec postawić inne pytanie. Czy jeżeli chcesz rzeczywiście zwiększyć swoje kompetencje w jakimś obszarze, podciągnąć swoich pracowników bądź swój zespół, i wyborem, który wydaje Ci się jako właściwy z uwagi na to, ile dostajesz materiału, jak długo trwa proces edukacyjny i tak dalej, to czy tym wyborem tak naprawdę, szczególnie jeżeli jesteś osobą zainteresowaną, powinny być studia podyplomowe? Śmiem twierdzić, że może niekoniecznie. Być może tak naprawdę od pewnego poziomu potrzebujesz już konsultacji, warsztatów czy szkolenia bezpośrednio do Twojego zespołu, projektu doradczego czy projektu szkoleniowego przygotowanego pod konkretne wyzwania Twojej firmy w danym czasie i może się okazać, że 2-3 dni, jeden dzień w podobnych pieniądzach co cały semestr studiów podyplomowych, choć mogą się wydawać mniejszym value for money, jak to się ładnie anglosasi określają, to tak naprawdę właśnie jest większym value for money, ponieważ jest całkowicie skupione na Tobie, Twojej sytuacji, Twoich potrzebach i dopasowane konkretnie pod Ciebie, podczas gdy więcej materiału niekoniecznie będzie oznaczać więcej wiedzy i wartości, kiedy rozszerzy się to na nie do końca przygotowane we właściwy sposób studia podyplomowe. I tak na marginesie moja obserwacja jest taka, że generalnie im bardziej zaawansowane zespoły i organizacje, tym bardziej potrzebują dedykowanych dla siebie szkoleń oraz właśnie konsultacji czy projektów doradczych, a coraz mniej takich otwartych form, do jakich ja również studia podyplomowe, czy na przykład eventy marketingowe nie tylko zaliczam. Z tą myślą, czy nawet sugestią Cię oczywiście zostawiam. Wyobraź sobie, że jeżeli potrzebujesz szkolenia bądź projektu doradczego, to zapraszam Cię albo do mojej agencji marketingowej Digitalk, albo do mojej firmy doradczej Suasio właśnie. Natomiast to jest temat na zupełnie inną okazję. Linki do poszczególnych z tych firm znajdziesz oczywiście w opisie tego odcinka. Tymczasem do zobaczenia w przyszłym tygodniu bądź do usłyszenia i cześć. Jeden filmik, który puściliście, to dałoby się zmontować, jak po prostu gibam się na jakiś hip-hopowiec. Bum. No. Bum. Kontrowersyjnie leje się krew. Bum. Indykatywne.